Pytanie do specjalisty.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz. Rozpoczynamy cotygodniową audycję Pytanie do specjalisty. Za konsoletą Paulina i Kuba, a moimi Państwa gościem jest dzisiaj pan magister psycholog Krzysztof Mocarski. Witam.
Dzień dobry, witam Państwa, witam Pana.
Pan na co dzień pracuje w Centrum Zdrowia Psychicznego przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, a porozmawiamy o temacie ostatnio bardzo modnym, autyzm, spektrum autyzmu, zespół Aspergera, może coś innego. To domena psychologów? Czym się psychologowie zajmują?
Tak naprawdę w spektrum autyzmu, w zaburzeniach ze spektrum autyzmu teraz bardziej posługujemy się całym spektrum zaburzeń związanych z autyzmem. Trochę odchodzimy w tym momencie już od diagnozy zespołu Aspergera. Zespół Aspergera jeszcze był w starych klasyfikacjach diagnostycznych, w tym momencie w tych najnowszych, czy amerykańskich, czy ogólnoświatowych, międzynarodowych. Zespół Aspergera został już usunięty ze względu na trudności trochę diagnostyczne, trochę różnicowania samego zespołu Aspergera, ale też ze względu na to, że sam Asperger nie był zbyt dobrym człowiekiem i też on w swoich działaniach szkodził osobom, które badał, bo to był niemieckim lekarzem w czasie II wojny światowej. Dość dużo złego zrobił tak naprawdę osobom, dużo cierpienia wyrządził i tak trochę było to kuriozum, żeby nazywać osoby, które nazywać przypadłość, na które cierpią dane osoby jego nazwiskiem, ale też ciężko w tym momencie jest zróżnicować, czy to jest sam zespół Aspergera, czy to jest czysty autyzm, czy po prostu autyzm. I w tym momencie tak faktycznie to jest taki dość dużo mówi się o spektrum autyzmu, też gdzieś co takie myśli.
Czyli zespół Aspergera odkładamy do historii medycyny i tego już jakby nie używamy w nomenklaturze fachowej, bo to jest takie dosyć, takie no potocznym w kontakcie, dosyć takie powszechne było.
Tak, nadal używamy. Nadal jeszcze w Polsce diagnozujemy zespół Aspergera na ten moment, bo jeszcze jesteśmy na starej klasyfikacji, ale w nowej klasyfikacji już nie będziemy tego diagnozować. No i wracając do pytania, to psycholog zajmuje się diagnozą tak naprawdę, chociaż diagnozę taką medyczną, nozologiczną wystawia psychiatra lub neurolog. Oni mają do tego prawo wystawić diagnozę, ale to psycholog robi diagnozę tak zwaną funkcjonalną, czyli obserwację, wywiad z osobą, która cierpi na dane zaburzenie, czy widać jakieś objawy danego zaburzenia, ale również wywiad na przykład z rodzicami, wywiad z bliskimi. Nawet jeżeli diagnozujemy osobę dorosłą, to też dobrze jest zrobić wywiad na przykład z rodziną, czy z żoną, czy z dziećmi danej osoby, żeby zobaczyć, czy one też widzą dane objawy, jak one to widzą. Więc taką diagnozą zajmuje się psycholog, ale też później na przykład terapią, tak? Terapią danych deficytów czy nadmiarów, bo w autyzmie mówimy o deficytach i o nadmiarach, że pewnych zachowań mamy albo za mało, albo za dużo i wtedy też psycholog zajmuje się terapią danych deficytów lub nadmiarów.
Autyzm, spektrum autyzmu, jak to ubrać, jak to zdefiniować, bo to takie mało uchwytne jest i ja to się tak jakby najchętniej to byśmy wykonali jakiś test, badanie, dostali przedział, zakres wartości i postawili rozpoznanie. Jak jest w przypadku zaburzeń autystycznych?
W przypadku zaburzeń autystycznych musimy spełnić pewne kryteria i to, co pan powiedział o tym, że mamy faktycznie, fajnie by było zrobić jakiś test, najlepiej zbadać krew i na podstawie tej krwi stwierdzić, że mamy jakiś odczynnik, który wskazuje na to, że mamy tutaj spektrum autyzmu. No niestety tego nie mamy, też nad tym ubolewamy. Tak jak zresztą w całej trochę psychiatrii, w psychologii klinicznej, że nie mamy takich czystych laboratoryjnych metod badania, czy dane zaburzenie, czy dana choroba występuje, więc my na podstawie obserwacji to stwierdzamy i to spektrum faktycznie jest tak pokazane, że mamy cały worek różnych tak naprawdę zachowań ludzkich i my nazwaliśmy ten cały worek tak naprawdę spektrum autyzmu, dlatego mówimy spektrum, bo pewnych zachowań u osób jednych jest więcej, u drugich jest mniej, żeby zdiagnozować autyzm. musimy spełnić przynajmniej kilka kryteriów z dwóch takich głównych, nadrzędnych kategorii. To jest właśnie sztywne wzorce zachowań, powtarzalne wzorce zachowań, ale też deficyty lub trudności w interakcjach społecznych, w komunikacji. Jeżeli mamy te dwa szerokie zakresy spełnione, wtedy możemy zdiagnozować te spektrum autyzmu. Chociaż to do końca nie jest takie łatwe, bo też same różnicowanie pomiędzy spektrum autyzmu a innymi zaburzeniami czy chorobami w psychiatrii jest dość trudne tak naprawdę, te różnicowanie. Łatwiej jest u dzieci, u małych dzieci jest dość prosto. Mamy do tego też dość fajne testy, takim złotym standardem są testy ADOS światowym i te testy można wykonywać i u dzieci, i u osób dorosłych, nawet od osób w podeszłym wieku, bo też takie osoby się zdarzają w diagnozie, że mówią, że zawsze coś ze mną było nie tak, tylko nie wiadomo, co było ze mną nie tak, nikt nie potrafił stwierdzić, co mi jest, więc wykonamy test i faktycznie w tym teście oceniamy kilka kryteriów, tak, właśnie jak ta osoba wchodzi w interakcję z drugą osobą, czy ta osoba na przykład ma gesty, czy mimika, czy rozpoznaje mimikę drugiej osoby, czy na podstawie mimiki potrafi rozpoznać emocje, czy potrafi na podstawie tego, co widzi, naśladować kogoś, więc na tej podstawie stwierdzamy, ale też patrzymy, czy jest w sztywność, czy potrafi nawiązać rozmowę, czy potrafi, mówimy teraz, dość popularne są takie tak zwane small talki, czyli takie wolne rozmowy, czy ta osoba potrafi z nami wejść w wolną rozmowę, czy wchodzi z nami, interesuje się naszymi emocjami, czy interesuje się naszymi przeżyciami i diagnosta w trakcie takiego testu, który trwa około godziny, półtorej, takiej obserwacji, takiej rozmowy też ma za zadanie nawiązać kontakt z tą osobą i ma za zadanie stworzyć tak sprzyjające warunki, żeby ta osoba nam to pokazała, takie umiejętności. Jeżeli takich umiejętności nie ma, no to wtedy możemy już myśleć o tym, że to spektrum autyzmu jest. To spektrum też jest, dlatego mówimy spektrum, bo autyzm w tym momencie trochę, jakby to nazwać, określamy nasilenie objawów. Nasilenie objawów może być lekkie, umiarkowane lub ciężkie. I czy nasilenie objawów nie oceniamy w stosunku do innych ludzi, tylko do ludzi, u których też zdiagnozowaliśmy spektrum autyzmu. Więc nie oceniamy do ogółu populacji, tylko do osób zdiagnozowanych. Kiedy patrzymy, jak silne jest to spektrum autyzmu.
Czyli nie porównujemy do populacji zdrowej, tylko jakby osoby z zaburzeniami same do siebie.
Same do siebie. Jeżeli mamy już zdiagnozowane spektrum u danej osoby, to wtedy patrzymy, na ile nasilenie tych objawów, tam oczywiście jest tak skale punktowe, ilościowe. Na początku określamy, oceniamy jakościowo, później dopiero ilościowo, czyli na początku patrzymy, czy są te objawy. Jeżeli są dane objawy, to patrzymy, jak one są bardzo nasilone i wtedy możemy je porównać z innymi osobami ze spektrum autyzmu. Nigdy nie równamy do osób, u których nie zdiagnozowaliśmy spektrum autyzmu.
Jak spektrum autyzmu, jak często w społeczeństwie, w Białymstoku, w województwie podlaskim, jak dużo osób, jak to procentowo, czy to są jakieś badania statystyczne, czy my możemy w jakiś sposób mniej więcej wiedzieć, jaka jest skala problemu?
Tak, wiemy. Są badania, że gdzieś około 1 na 60, jedna osoba na 70 ma objawy spektrum autyzmu na tyle nasilone, że moglibyśmy zdiagnozować spektrum autyzmu. To jest dość dużo tak naprawdę. Jeżeli zobaczymy, że zaczęlibyśmy oglądać się w sklepie czy na ulicy, że 1 na 60 osób ma spektrum autyzmu, to jest sporo, tak? Tak samo mamy takie badania, że stosunek chłopaków do dziewczyn jest 1 do 6, czyli 6 chłopaków na 1 dziewczynę przypada. Czyli u mężczyzn częściej diagnozujemy spektrum autyzmu. I teraz mamy taką zagwozdkę, czy to wynika z tego, że dziewczyny, kobiety lepiej się ukrywają z tym spektrum autyzmu, czy faktycznie jakoś rozwój chłopców przebiega, są większy, chłopcy są bardziej narażeni na to, żeby ten rozwój przebiegał nieprawidłowo, tak, bo jednak na spektrum autyzmu przebiega ten rozwój, że rozwój gdzieś tam zaczął się nieprawidłowo na tym życiu prenatalnym. Różne czynniki wystąpiły, czy środowiskowe, czy genetyczne, wpłynęły na to, że ten autyzm się pojawił.
W jakim wieku najczęściej możemy już w sposób pewny rozpoznać, czy mamy do czynienia z autyzmem?
Czyli tak zaczynamy tak naprawdę diagnozę od 2,5-rocznych dzieci. To jest taki standard, żeby dzieci zaczynać od 2,5-roczne, ale nawet są ośrodki, w Warszawie jest taka fundacja Synapsis, to jest dość taki najbardziej popularny w Polsce, najlepszy ośrodek diagnostyczny. Oni potrafią już roczne dzieci diagnozować, tak? Ale w Białymstoku przyjęło się, że te 2,5-roczne dzieci, dwulatki, dobrze by było wtedy. Dlaczego mówimy o tym 2,5 roku? Bo 2,5 roku jest to moment, kiedy pojawia się już ta mowa powinna już być dość dobrze rozwinięta, już powinny pojawiać się pojedyncze zdania u dziecka, tak? Jakieś proste, mama daj, czy tata patrz. I wtedy już możemy zobaczyć, czy ta mowa rozwija się prawidłowo, czy nie rozwija się prawidłowo i wtedy też jak dzieci nawiązują kontakt niewerbalny w związku z tym pojawieniem się mowy werbalnej.
Tak próbuję sobie wyobrazić, akurat jestem szczęśliwym dziadkiem i jeden z wnuków w najbliższych dniach będzie miał rok. I tak się zastanawiam się, jak u niego można zdiagnozować, podjąć się oceny i diagnostyki. Starszy wnuk ma 2,5 roku i to rzeczywiście już można z nim porozmawiać, już można z nim jakby wejść w taką reakcję i wiedzieć czy ten kontakt jest taki. No nie jestem specjalistą, ale czy już można zauważyć, czy jego relacje takie z otoczeniem są takie prawdziwe, realne, o tak może to, ten. Na co psychologowie w pierwszym zwracają? Z jakimi problemami? Co niepokoi, że trafiają, bo to rozumiem, rodzice trafiają do psychologów, bo to jeśli dzieci, to najpierw rodzice wprowadzają.
Tak, u małych dzieci, takich właśnie rocznych, czy nawet powyżej pierwszego roku życia, zwracamy dużą uwagę, powinniśmy zwrócić uwagę na to, czy dziecko nawiązuje kontakt z drugą osobą, czyli czy patrzy na drugą osobę, czy patrzy na twarz, czy patrzy w oczy, czy bardziej jest ukierunkowane na przedmioty, czy uśmiechy kieruje do osoby, czy uśmiechy kieruje do przedmiotu. Jeżeli na przykład dziecko, już nawet tak małe dziecko, jeżeli widzi coś, co jest dla niego ciekawego, próbuje zwrócić uwagę dorosłego, że to jest dla niego interesujące, próbuje podzielić się tym, co jest dla niego interesujące, z rodzicem najczęściej z matką, z ojcem, czy właśnie z dziadkiem, z ważną osobą. I wtedy na przykład kieruje wzrok na dany przedmiot, którym jej się podoba, który dziecku się podoba i później patrzy na tą osobę, z którą jest związany. Kieruje wtedy uśmiechy do tej osoby. Jeżeli patrzy na przedmiot i kieruje uśmiechy do przedmiotu, co nie znaczy, że każde ukierunkowanie uśmiechu do przedmiotu jest już dla nas diagnostyczne. Musimy zobaczyć, jak dużo tego jest, jak dużo jest tego kontaktu do osoby, jak dużo jest do przedmiotu. I wtedy właśnie mówimy o takim objawie, że kieruje uśmiechy nie do osoby, tylko kieruje uśmiechy do przedmiotu. To już jest wtedy diagnostyczne. Też patrzymy, czy ten rozwój, chociaż roczne dziecko, jeszcze te 12-miesięczne, nie oczekujemy, że powinno chodzić, bo to gdzieś tam norma jest do 15-16 miesiąca życia, że dziecko powinno zacząć chodzić, ale gdy widzimy na przykład, że mamy opóźniony rozwój hołdu, mamy opóźniony rozwój chwytania na przykład, czy dziecko chwyta, czy nie chwyta, czy nawiązuje ten kontakt z osobą, czy nie nawiązuje, czy bardziej z przedmiotami. Nawet wtedy są takie badania, że dzieci nawet dopółroczne, u których zdiagnozowano później spektrum autyzmu, mniej uwagi skupiały po prostu na twarzach drugich osób. Nie patrzyły na drugie. Nawet wtedy, kiedy leżały powiedzmy w tak zwanej kołysce, mniej zwracały uwagi na twarze. Bardziej skupiały się na przedmiotach. I to już będzie dla nas też diagnostyczne. Tylko wtedy trochę zwlekamy z tą diagnozą u tak małych dzieci. Bardziej wtedy diagnozujemy na przykład opóźnienie rozwoju czy całościowe zaburzenie rozwojowe. I dopiero gdzieś tam powinniśmy tą diagnozę autyzmu wystawić po trzecim roku życia. Tak też się przyjęło, żeby tak robić.
Autyzm, cechy autyzmu, to coś, co mamy od urodzenia, czy możemy to nabyć w czasie życia? Czy możemy w wieku kilkunastu lat, dorosły, senior, czy może mogą się u niego pojawiać cechy autyzmu?
No tak, to jest taki kontrowersyjny temat, bo kiedyś właśnie było przekonanie rozsiane na badaniach naukowych wręcz, że autyzm jest spowodowany czynnikami zewnętrznymi, a nie genetycznymi. Było nawet takie stwierdzenie, dość teraz powielane nawet w mediach, chociaż już jest dość taka kampania przeprowadzona, żeby zwalczyć, że szczepienia powodują autyzm. Akurat te badanie, które mówiło o tym, zostało sfałszowane. Pan, który rozpowszechnił te badanie, które wprowadził do obiegu jako artykuł naukowy, został pozbawiony prawa wykonywania zawodu. Wiemy o tym, że szczepienia nie powodują autyzmu. Kiedyś była też takie przekonanie, że tak zwane matki lodówki, czyli chłodne matki, nieemocjonalne, nie okazujące emocjonalności dziecku, też powodowały autyzm, że ta chłód emocjonalny, który bił od rodziców, no szczególnie to matką się bardzo obrywało, powodował autyzm. Też wiemy o tym, że to jest nieprawda. Autyzm ma jest wieloczynnikowa przyczyna, wieloczynnikowy jest autyzm i mamy dość duże, dobre dowody na to, że autyzm jest genetyczny, że gdzieś tam około 50-90% autyzmu pochodzi od genów. Później mamy te czynniki środowiskowe, genetyczne, czyli że no jednak dziedziczymy po naszych rodzicach pewnie cechy. I później, czy autyzm, to co już odziedziczyliśmy, czy nam się nie objawi, czy się nam to nie objawi, czy nam się pokaże ta pula genów, będzie zależało od środowiska. I to środowisko może już być w wieku prenatalnym może się pojawić, na przykład matka chorowała na jakiegoś wirusa, czy miała jakąś bakterię, czy matka była narażona w trakcie ciąży na jakieś czynniki stresogenne, nawet duży stres, jakiś wypadek na przykład rodzinny, czy jakieś duże zdarzenie, czy też jakieś pestycydy na przykład matka była narażona. Też później mamy te czynniki okołoporodowe, na przykład niedotlenienie w czasie ciąży, czy na przykład mogło być też okołoporodowe, że poród był zbyt wczesny, czy poród był zbyt późny. Wcześniactwo też jest dużym czynnikiem, który może wpłynąć na to, że pojawi się autyzm. No i we wczesnych okresach życia też mogą pewne czynniki wpłynąć, na przykład zaniedbanie dziecka. W sensie zaniedbanie, czyli dziecko, które nie miało opieki żadnej. Tak? Jak mamy też, widzimy, czy wtedy to faktycznie będzie autyzm, czy będzie już wtedy na przykład takie osierocenie, wtedy już tutaj będziemy diagnozować, patrzeć różnicę, czy to faktycznie jest to autyzm, czy to będzie bardziej jakaś choroba, tak zwana choroba sieroca.
A czy senior może...
Czy senior? No nie, wiemy o tym, że jednak jak i też w diagnozie autyzmu patrzymy na to, czy dane objawy występowały już w wcześniejszych latach, czy występowały w okresie tego rozwoju, czy wtedy, kiedy mieliśmy te 3-4, mamy tak zwane kroki milowe w rozwoju, że w 3., 4., 6. roku życia, w 8. też mamy kroki milowe, które powinniśmy przejść i czy ten rozwój przebiegał harmonijnie, czy nieharmonijnie. Jeżeli on przebiegał harmonijnie, a jakieś objawy nam się pojawiają już jako seniorom, czy jako osobom nawet we wczesnej dorosłości, czy w środkowej dorosłości, bardziej będziemy patrzyli to, że będzie inne zaburzenie, tak? Na przykład, kiedy u seniora pojawiają się takie objawy właśnie jak wycofanie społeczne, czy przywiązanie do rutyny, wtedy będziemy może patrzeć, czy to nie jest otępienie, jakiś rodzaj otępienia, tak? U osób dorosłych, czy to nie będzie na przykład pojawienie się jakiegoś epizodu schizofrenii, czy epizodu psychotycznego, tak? Więc będziemy bardziej patrzeć w tą stronę, że jeżeli wystąpiło coś wcześniej w okresie rozwoju, to będzie autyzm, jeżeli coś nie wystąpiło w okresie rozwoju, nawet w wieku 13-14 lat, możemy to nawet na wywiadzie takim wstecznym zobaczyć, tak? Czy to było, czy nie. To będziemy mówić o autyzmie.
Czyli to nie jest, nie nabywamy tego z wiekiem, tylko raczej jeśli w pewnym momencie pewne cechy autyzmu zostaną zdiagnozowane, to tylko i wyłącznie dlatego, że wcześniej nikt tego chyba nie zauważył.
Tak, nikt nie zauważył, ale mówił, że to jest coś innego, albo po prostu to są też takie stwierdzenia, bo on tak zawsze miał. Albo ja tak zawsze miałem, że miałem duże przywiązanie do rutyny, albo trudno mi było odgadnąć intencje drugiej osoby, mówimy tutaj już o osobach wysoko funkcjonujących, albo nie rozumiałem sarkazmu, albo nie potrafiłem naśladować innych osób, no to wtedy też będziemy patrzeć, jeżeli zawsze tak miałem, no to może to wynika już z tego autyzmu wtedy. Też trochę inny ten kontakt taki społeczny jest, że osoby, które mają autyzm, trochę inaczej wchodzą w ten kontakt społeczny. Trochę to nienaukowe jest, co o tym teraz mówię, że tak jakby diagnozuję, trochę czuje się osoby, które mają autyzm, nawet te dorosłe, że czujemy, że to jest autyzm, czy to nie jest autyzm, czy to jest inne zaburzenie. Ale faktycznie, jak rozmawia się z tymi doświadczonymi diagnostami, to tak jest, że już czuje się to.
Jakie cechy takie, co... Bo no właśnie teraz tak, czy z problemem osoba z autyzmem, dziecko z autyzmem, to ono sygnalizuje, że mamo, tato, dziadku, babciu, mam problemy, czy to raczej my zauważamy, że coś z tym dzieckiem jest nie tak?
Często zauważają rodzice, ale często zauważa na przykład przedszkole. Przedszkole zgłasza do rodziców, proszę udać się ze specjalistów, bo widzimy, że powiedz Jasiu czy z Małgosią jest coś nie tak. Nie nawiązuje kontaktu z dziećmi, zamiast zapytać, czy może zabawkę, to na przykład bije dzieci, albo bawi się w samotności, albo wtedy, kiedy jest jakaś zmiana planów w przedszkolu, bo na przykład zaczął padać deszcz, nie idziemy dzisiaj na spacer, a zawsze idziemy na spacer, nagle Jasiu robi się zły, na przykład robi się agresywny, albo robi się po prostu taki marudny trochę, albo lękliwy, zaczyna się chować. I wtedy przedszkole kieruje takich rodziców na diagnozę. Rodzice udają się do specjalisty, najczęściej to jednak środowisko zewnętrzne, przedszkole kieruje. Czasami rodzice już widzą, ale to rzadko się zdarza. Jak ja diagnozowałem jeszcze jakiś czas temu małe dzieci, to najczęściej to jednak przedszkole, szkoła, też na przykład takim okresem krytycznym, kiedy dość dużo rodziców się zgłaszało, było pójście do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Bo dzieci, które gdzieś dość wyżej funkcjonują, dość dobrze się ukrywały w przedszkolu, no bo nie było wymogu na przykład, żeby wysiedzieć też 45 minut przy ławce. Też dużo więcej dzieci jest, dużo więcej dzieci do tego kontaktu. Jednak klasy są 25-30 osobowe, no przedszkola częściej są w mniej licznych grupach.
Jakie zachowania najczęściej niepokoją rodziców? Co się obserwuje? Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Przedszkole, szkoła mówi, że coś jest nie tak. Natomiast co my zauważamy?
My zauważamy to też trochę o tym mówiłem.
Czy raczej to jest tak, że dziecko, czy bardzo często swoich objawów my nie widzimy. Nie widzimy też objawów osób najbliższych, ponieważ to jest taka codzienność i my na przykład nie wyobrażamy sobie, że to jest nie tak. Jakaś pewna nieprawidłowość staje się taką normą dla nas.
Tak, to jest prawda, że często nie zauważamy objawów naszych dzieci, czy to, że nasze dzieci trochę zachowują się w inny sposób niż inne dzieci, a jeżeli to zauważamy, to tłumaczymy, że po prostu tak ma. Ale na co zwrócić uwagę? Na to, czy dziecko przywiązuje dużo uwagę właśnie do rutyny. Czy dziecko na przykład, jeżeli jest jakaś zmiana w planu dnia, czy dziecko potrzebuje na przykład tego, żeby powiedzieć, co będzie dalej po kolei danego dnia. Czyli jeżeli teraz idziemy, rodzice często mają tak zachowują się w taki sposób, że jeżeli ja coś sobie zaplanowałem, robię to w ciągu dnia, idę do sklepu, później do urzędu, później jeszcze zajadę do cioci, później jeszcze coś innego zrobię, to nie muszę tego robić dziecku. A w autyzmie jednak jest duża potrzeba kontroli. Ta kontrola wynika z tego, że i przewidywalności, że mózg autystyczny trochę inaczej postrzega rzeczywistość, trochę inaczej odbiera bodźce, które płyną z zewnątrz, trochę inaczej odbiera rzeczywistość i potrzebuje tej kontroli po to, żeby zmniejszyć swój lęk. Bo ta potrzeba kontroli jest z tego, że jest ten lęk. Lęk wynika z tego, że ta nieprzewidywalność nam się pojawia. Rodzice na to powinni zwrócić uwagę. Powinni zwrócić uwagę na to, czy dziecko bawi się z innymi dziećmi. Czy dziecko na przykład bawi się w sposób, zabawa jest bardzo ważna, czy dziecko bawi się w sposób naśladowany, czy naśladuje na przykład zabawę z bajek, czy w tej zabawie jest jakiś temat, czy tylko bawi się w sposób manipulacyjny, że na przykład tylko przekłada klocki z miejsca w miejsce, czy na przykład układa rzeczy w rzędy, czy jeżeli na przykład ktoś zmieni szereg układania klocków czy samochodów, czy dziecko wtedy się złości. Jeżeli się złości, to będziemy już widzieć, że na przykład ta rutyna została złamana i duże przywiązanie do rutyny. Czy dziecko na przykład powtarza kwestie z bajek, czy powtarza te kwestie dość w sposób też zrutynizowany, że powtarza je kilkukrotnie. Bo oczywiście, że jeżeli jednokrotnie dziecko sobie zaśpiewa piosenkę, czy jakiś dany dialog z bajki, nic złego się nie dzieje, jeżeli to powtarza wielokrotnie, powinniśmy wtedy zwrócić większą uwagę na to, czy to nie jest spektrum autyzmu. Powinni też zwrócić uwagę rodzice, czy dziecko nawiązuje kontakt wzrokowy, czy nawiązuje ten kontakt wzrokowy, czy na przykład tylko patrzy w stronę rodzica, bo to też jest bardzo ważne. Czy dziecko, jeżeli coś pokazuje rodzica, i to też jest bardzo ważny objaw, to czy wskazuje palcem, ale czy jeżeli wskazało palcem, to czy na przykład też zobaczyło, czy rodzic patrzy. To też jest bardzo ważne. Rodzice na to też nie zwracają uwagi. Później, ale przecież Jaś patrzy. No tak, ale czy sprawdził, czy pani patrzy, tak? Jeżeli nie sprawdził, będzie to dla nas już objaw, będzie to diagnostyczne.
Generalnie zdiagnozowaliśmy. Nie jest to prosta diagnoza I teraz jaka jest perspektywa, terapia? Co czeka dziecko, co czeka rodziców? Czy możemy sobie z tym problemem spektrum autyzmu poradzić?
No tak powiem, jak psycholog, to zależy. W sensie poradzić zawsze możemy, tak? Tylko zależy od jakich, od nasilenia stopnia ciężkości objawu, bo spektrum autyzmu też występuje często z innymi zaburzeniami, na przykład z niepełnosprawnością intelektualną. Wtedy mówimy o sprzężeniu dwóch zaburzeń neurorozwojowych, czyli właśnie niepełnosprawności intelektualnej i spektrum autyzmu. Wtedy jest ciężej, ale nie jest niemożliwe do terapii, tak? Wtedy mamy, zwracamy dużą uwagę na to, żeby uczyć daną osobę nowych umiejętności, umiejętności samodzielności, ale też niewykluczone, żeby uczyć normalnie przedmiotów szkolnych, tak? Jeżeli mamy dziecko czy osobę z spektrum autyzmu, u której zdiagnozowaliśmy tylko autyzm, jak najbardziej ta terapia jest możliwa. Uczymy po prostu tego kontaktu społecznego, jak ten kontakt schodzić, oczywiście subtelnie, a nie w sposób taki, że na przykład od razu łamiemy komuś rutynę. No nie, wtedy tylko wywołamy jeszcze większe objawy lękowe, jeszcze pogłębimy tak naprawdę zaburzenie w ten sposób. Ale jak najbardziej spektrum autyzmu jest do terapii, tylko nie jest do leczenia. Tego nie leczymy, tylko robimy terapię, czyli pomagamy, uczymy danym osobom, jak lepiej funkcjonować w życiu.
Generalnie to leczenie i terapia to synonimy. I teraz, no tak, teraz pan mi tutaj jakby zburzył moje doktorskie poczucie jakby no leczenia.
To może nazwę inaczej, że uczymy. Może nie leczymy, nie terapię, nie terapeutyzmu, tylko terapia poprzez uczenie. Uczymy nowych umiejętności.
Rozumiem. Jakie jest rokowanie? Jak czy tutaj jakiś optymizm rodzicom i też dzieciom w przypadku zespołu spektrum autyzmu?
No i znowu to jest bardzo trudne pytanie, ponieważ ja bym tutaj patrzył bardziej na różnice indywidualne, czyli jaki jest stopień nasilenia objawów, czy lekki, czy umiarkowany, czy ciężki. Jeżeli mamy ten lekki stopień nasilenia objawów, to faktycznie możemy dość dużo zrobić i w późniejszych latach, nawet jeżeli dość wcześnie wykryjemy, gdzieś trzeci, czwarty, piąty rok życia, to jest, znam takie osoby, u których wiem, że miały zdiagnozowany autyzm, w tym momencie bym nie powiedział naprawdę subtelnie, tylko to gdzieś widać nawet u nastolatków, że jakieś subtelne przejawy są naprawdę ktoś, kto się zna, to jeżeli dobrze się przypatrzy, to będzie to widział, a tak naprawdę nie widzimy tych różnic, nie? Że nie widzimy różnic już od normy. Że jeżeli dobrze została przeprowadzona terapia dość intensywnie, w sensie, że były różne oddziaływania i pedagogiczne, i psychologiczne, też logopedyczne, też tak zwane treningi umiejętności społecznych, czyli właśnie takie zajęcia grupowe dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, takie treningi są, jak się zachowywać wśród innych osób. To możemy tego nie zauważyć, ale mamy takie dzieci, które diagnozujemy już z dużym nasileniem objawów w tej cięższej postaci. No wtedy rokowania są takie, że też warto, żeby być z rodzicami szczerym jako diagności i mówić, że no potrzebujemy na przykład terapii w tym momencie uczyć jak najbardziej samoobsługi, bo kiedyś państwa po prostu zabraknie i żeby powiedzmy Jaś, który będzie kiedyś Janem, po prostu był samodzielny, w miarę samodzielny, żeby potrafił być samodzielny nawet w sferze samoobsługi.
Generalnie to dzieci wykazują taką różną żywiołowość. I są dzieci, które wyalienowane, lubią się samodzielnie bawić tam w kątku, czasami nawet w żłobku czy w przedszkolu obserwujemy. I mamy dzieci takie, no jakby taki spirytus, taki, że to po prostu jakby, jak czegoś nie zbroi, no ten, i to rutynowo się dzieje. Czy te dzieci wymagają jakiegoś tam niepokoju już ze strony rodziców?
Myślę, że samo to nie, że bardziej byśmy nawet poczekali na to, czy dziecko w takim przypadku takiego dziecka, które siedzi samo, byśmy zobaczyli, że potrafi z innymi dziećmi się bawić, czy potrafi inne dzieci wpuścić do zabawy. Na przykład, że inne dzieci, że dane dziecko przejmie temat zabawy innego dziecka, z którymi może tej potrzeby nie masz takiej dużej, jeżeli potrafi się bawić z innymi dziećmi. Nie szukalibyśmy tego, to nie może być jedyny objaw, czy jedyne zachowanie, bardziej nie objaw, tylko jedyne zachowanie dziecka, które moglibyśmy mówić, że ten raz będzie spektrum autyzmu. Ale to dziecko żywiołowe też może mieć spektrum autyzmu, te, które jest bardzo żywiołowe, dużo potrzebuje ruchu, dużo, wszędzie tego dziecka jest pełno, to też może być dziecko z autyzmem, ale niekoniecznie musi być. Takie dziecko może mieć na przykład ADHD, chociaż to jest wspólny worek zaburzeń neurorozwojowych, ale to są jednak dwa inne zaburzenia neurorozwojowe. Czyli...
A to ADHD, to co to takiego jest?
ADHD to jest zaburzenie neurorozwojowe, to jest deficyty uwagi z nadpobudliwością psychoruchową, tak zwaną, czyli że są deficyty, nawet u osób dorosłych teraz dość dużo tej diagnozy jest, są deficyty w zakresie koncentracji, w zakresie uwagi, utrzymywania tej uwagi, że jak długo się skupiamy na danej czynności, czy potrafimy czynności kończyć, czy potrzebujemy dużo ruchu, czy mało ruchu, na tym się najbardziej skupiamy przy diagnozie.
Do ruchu to my tutaj w radiu z powodu różnych profilaktyki, różnych chorób, to wręcz zachęcamy, czyli osoby z ADHD jakby są pożądane u nas. Czy to tak do końca?
No nie do końca, tylko tego ruchu może być bardzo dużo. Jeżeli taka osoba na przykład tego ruchu potrzebuje, a nie może tego ruchu w danej chwili zrealizować, wtedy to będzie prowadziło do na przykład jakiegoś napięcia, jakiegoś dyskomfortu psychicznego, który może prowadzić na przykład znowu do złości, do jakiegoś gniewności, albo w jakiś sposób będzie prowadziło do wyczerpania psychicznego.
Proszę Państwa, tematy emocji, spektrum autyzmu, ADHD, moglibyśmy rozmawiać w nieskończoność. Nasza audycja ma swoje określone ramy. Myślę, że jeszcze nie raz skorzystamy z doświadczenia pana magistra Krzysztofa Mocarskiego, psychologa. Bardzo dziękuję za udział w audycji. Pan na co dzień pracuje w Centrum Zdrowia Psychicznego przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Spektrum autyzmu. Tej drugiej części audycji już nie wymieniamy. Jest takim, no, troszeczkę mitem chyba, budzi też i niepokój w rodzicach. Czy rzeczywiście powinniśmy się jako rodzice, dziadkowie bać?
Czy powinniśmy się bać? Niekoniecznie, ponieważ tak jak rozmawialiśmy, że dużo rzeczy da się wypracować, tak? Że nawet jeżeli zauważymy jakieś objawy, czy jakieś zachowania, które budzą nasz niepokój, możemy z tymi objawami sobie dość dobrze poradzić, tak?
I teraz już kończę audycję. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę, bo tak jeszcze mi się przypomniało. Do usłyszenia za tydzień. Do widzenia.
Pytanie do specjalisty.